Dobrze Was znowu widzieć, jak to co roku bywa. Dziękuję i pastorom, i starszym zboru za zaufanie, jakim mnie obdarzyli, też, że nas tak wspaniale goszczą. To naprawdę fantastycznie jest, że mamy i stanowimy jedną rodzinę, że czy tu, czy tam mam braci i mam siostry. I mogę przebywać. Nie muszę być w domu, żeby być z rodziną swoją. Mogę przyjść do drugiego domu i też być ze swoją rodziną. Tak. Dziś chciałem rozmawiać z Wami o pewnym aspekcie życia chrześcijana, chrześcijanina, który powinien być w naszym życiu ciągle rozwijany. O aspekcie, który jest siłą napędową wszystkich zwycięstw, które osiągamy w naszym życiu. W Jego służbie, w życiu z Bogiem. O aspekcie, który ja potrzebuję i o aspekcie, który Wy potrzebujecie. Chciałbym mówić o tak zwanym saporcie, wsparciu, które daję innym, i które też inni dają mi. Nie wiem, czy wiecie, o czym chcę mówić. Już może się domyślacie. Chciałbym mówić dzisiaj o modlitwie wstawienniczej. Chciałbym mówić o pewnej sile napędowej, bez której nie pójdę do przodu ja, ale też nie pójdzie do przodu mój brat i moja siostra, kiedy ja im nie dam takiego wsparcia. Gdybyśmy się mieli zastanowić nad różnymi przebudzeniami, sobie powspominać o różnych przebudzeniach bożych, które były w historii Kościoła, byśmy zobaczyli, że wiele, nie wszystkie, ale bardzo wiele tych przebudzeń było poprzedzonych tym, że wcześniej się spotykała pewna grupa, której Bóg położył na serce, żeby modlić się o deszcz, żeby modlić się o wylanie Bożego błogosławieństwa. Różny termin, różny czas był potrzebny w takiej modlitwie, ale potem w pewnym momencie Bóg przychodził w niesamowity sposób. Z niezwykłym błogosławieństwem. Tak było w Walii choćby. Wielkie przebudzenie. I wiele innych w ten sposób było zakończonych. Czytam książkę autobiograficzną Billy Grahama i on między innymi, kiedy rozpoczynał swoją służbę i w Stanach Zjednoczonych, a potem ona się rozciągała na kraje Europy, na Australię, na Nową Zelandię, właściwie na całym świecie usługiwał, na Afrykę. I kiedy mu zaproponowali, żeby usługiwał w Nowym Jorku, bastionie laicyzmu w tamtym czasie, dzisiaj pewno jeszcze bardziej, gdzie wiele innych wcześniejszych krucjat, jak on to nazywał, zakończyło się fiaskiem, ludzie nie odpowiadali, to zanim on pojechał, powstały różne grupy modlitewne, które się modliły o to, żeby w tym czasie, kiedy on przyjedzie, żeby coś się zaczęło dziać. I kiedy on przyjechał, Bóg w niesamowity sposób dotknął prasy, że prasa zaczęła pisać o tym, kiedy normalnie ona nie pisała o takich rzeczach. Taką reklamę mu zrobiła. Bóg tak się nią posłużył, że spotkania, które były zaplanowane, już nie pamiętam, na 3 tygodnie czy na 6, trwały prawie pół roku. Codziennie. Pełne amfiteatry, czy ja już nie pamiętam, w jakim miejscu się to odbywało. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi i oni nie mogli przestać. Nie mogli przestać, bo wciąż tyle ludzi przychodziło, że oni czuli tą odpowiedzialność, jaka jest na nich. I coś, co miało trwać jakiś okres czasu, trwało 3 razy dłużej, bo nie mogli przestać. I ludzie się dziwili. Pojechał do Anglii, poprzedzone to było, rok wcześniej już miał takie plany, poprzedzone to znowu było dużą liczbą grup modlitewnych, które się tam wstawiały i na całym świecie. I zanim on tam pojechał, i jak pojechał w końcu, pełno ludzi, tysiące ludzi, stadion Old Trafford pełny. Musieli odprawiać ludzi z kwitkiem. I znowu coś, co miało trwać określony okres czasu, trwało 3 razy dłużej. Bo się nagle okazało, że ludzie są głodni Boga, że potrzebują. Miejsce, w którym się wydawało, że kto przyjdzie na historię o jakimś Panu Bogu, o Jezusie. potężne zmiany w środowisku, w którym on przebywał. Poprzedzone to było czym? Modlitwą. Modlitwą wstawienniczą. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie tak. Parę słów powiedzieli o tym, co w Starym Testamencie Bóg mówił na temat modlitwy wstawienniczej. Potem powiemy sobie, spojrzymy sobie na Boga i zobaczymy, że Bóg w Trójcy Jedyny też charakteryzuje się pewne aspekty Jego funkcjonowania, związane są ze wstawiennictwem. A potem sobie powiemy, jak Boży mężowie współcześni Nowemu Testamentowi, jak pisali, właściwie głównie o apostole Pawle, co mówili na temat modlitwy wstawienniczej i czy ona była ważna, czy nie w ich życiu. I tak, Ezechiel, 22 rozdział, 30 werset, Bóg przez tego proroka mówi tak. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Lecz nie znalazłem. Lecz nie znalazłem. Bóg mówi, że w danym narodzie, który szedł drogą ku zatraceniu, szedł drogą do niewoli z powrotem, szukał ludzi, którzy by stanęli w wyłomie i wstawiali się za tym krajem. Którzy by wznieśli mur i modlili się za tym narodem. I Bóg mówi, nie znalazłem. Nie znalazłem. W duchowej rzeczywistości taki naród był jak miasto bez murów. Każdy wróg mógł tam wejść i wziąć, co chciał, bo nie było murów. Nie było osób, które by otoczyły modlitwą wstawienniczą ten naród. I tak się zastanawiam, czy może, gdybyśmy jako chrześcijanie wstawiali się za swój kraj, czy by się wydarzyło to, co się wydarzyło w Smoleńsku, kiedy właściwie najwybitniejsi nasi przywódcy tego okresu się rozbili i zginęli za jednym zamachem. Może nie byłoby takiego człowieka, który by się rzucił na prezydenta Gdańska i go właściwie na oczach kamer zabił. Może by nie było, gdyby ludzie mniej się kłócili, a więcej modlili. Do Jeremiasza Bóg powiedział tak, 11 rozdział, 14 werset. A ty nie wstawiaj się za tym ludem, ani nie zanoś za nich błagania, ani modlitwy, albowiem nie wysłucham, gdy będą wołać do mnie w czasie swojego nieszczęścia. Chcę wam powiedzieć, modlitwa ma taką moc, że Bóg mówi do Jeremiasza, ty się nie módl o ten naród. Ja mam inny plan. Ja mam inny plan, ponieważ oni przekroczyli już pewien próg. Ja muszę ich ukarać, dlatego ty się nie módl już o ten kraj. Ty już nie wołaj, ty już nie buduj murów, bo już ten czas minął. Przyszedł już czas zapłaty. Wstawianie się i wspieranie siebie nawzajem jest cechą charakterystyczną Boga. Rzymian 8, rozdział 26-27 werset mówi tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Kto nas wspiera? Kto cię wspiera? Czy wiesz, że jest ktoś, kto się to wspiera? Czy wiesz, że jest ktoś, kto się modli o ciebie? I tą osobą jest Duch Święty. On się wspiera. On cię wspiera. W Rzymian 8:34 jest napisane tak. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał? Który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Co robi Jezus, kiedy siedzi teraz po prawicy Ojca? Co robi Jezus? Wstawia się za nami, wstawia się o mnie, wstawia się o ciebie. Zobaczcie, jakie mamy wsparcie. Mamy Ducha Świętego, który się o nas wstawia. Mamy Jezusa, który zasiada po prawicy Ojca i nie mówi, ukaż go, Znowu coś źle zrobił. Tylko co robi? Wstawia się. Daj mu jeszcze szansę, Ojcze. Wesprzyj go. Zadziałaj w jego życiu. Uczyń coś. Kiedy Jezus chodził po ziemi ze swoimi uczniami, w Łukasza 22, 31, 32 powiedział takie słowa do Piotra. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Co robił Jezus, gdy chodził po ziemi? Co robił Jezus, gdy chodził po ziemi? Wstawiał się za nami, wstawiał się za swoich uczniów. Łaską, działaniem Bożym jest to, że Bóg się za nami wstawia u Ojca. Bóg Jezus, Bóg Duch Święty wstawia się za nami. Amen, dziękuję. I teraz dalej. Powiedzieliśmy sobie o Bogu, powiedzieliśmy sobie fragment o Starym Testamencie, co wspomnieliśmy właściwie. I teraz spójrzmy na apostoła Pawła. Co robił apostoł Paweł? Choćby w liście do Filipian, pierwszy rozdział, drugi, szósty werset. Pisze tak do Filipian. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Co robi apostoł Paweł? Dziękuję Bogu za dany Kościół. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Gdybyśmy przeanalizowali życie Pawła pod kątem modlitwy za braćmi i siostrami, kościołami, to naprawdę można się zdziwić i zastanawiać, kiedy on miał na to czas. Wiecie, kiedy patrzę na życie apostoła Pawła, zauważam jedną rzecz. On burzy pewien obraz, który jakby nas szufladkuje, który mówi tak, skoro ja jestem przykładowo ewangelistą, mam powołanie do ogłoszenia Ewangelii, to w takim wypadku ja już się zajmuję głoszeniem Ewangelii i nie potrzebuję się wstawiać o potrzeby innych braci. Jakby nie muszę pamiętać o tym, że też jest napisane, abyśmy brzemiona swoje wzajemnie nosili. Tylko apostoł Paweł, który był apostołem, który był ewangelistą, który właściwie nie był powołany do tego, żeby być pastorem, tak, pasterzem konkretnej społeczności, on zakładał zbory, siał, powoływał starszych zboru i szedł dalej. A mimo wszystko w jego życiu modlitwa wstawiennicza, kiedy się wstawiał za danymi społecznościami, kiedy płakał, kiedy Galacjanie zaczynali się rozłamywać i odchodzić od Ewangelii, kiedy widział problemy w Koryncie, kiedy zaczynało się tam jakiś rozłam, bo ten mówił, ja jestem Pawłowy, ja jestem Kefasowy, jestem taki, ten mnie chrzcił, tamten mnie chrzcił. Apostoł Paweł płacze i woła i mówi, nawróćcie się w swoim podejściu. I wstawiał się, aby Duch Święty przyszedł do tej społeczności i leczył. A spójrzmy na Abrahama i a propos też mocy modlitwy wstawienniczej. Przychodzi Bóg do Abrahama, do swojego przyjaciela. Nawiasem mówiąc, w Starym Testamencie, z tego co pamiętam, tylko jednego człowieka nazwał swoim przyjacielem. I był to Abraham. I przychodzi do Abrahama i mówi tak. Wiesz co, już nie mogę patrzeć na to, co się dzieje w Sodomie i Gomorze. Zniszczę te miasto. I co robi Abraham? Abraham zaczyna dyskutować z Panem Bogiem. I zaczyna mówić. Ale zaraz, zaraz. A jeżeli tam będzie 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tego, że jest tam 50? Bóg mówi, nie, nie zniszczę. Ale Abraham dalej mówi. Ale gdyby tam było tam 30, ja już nie pamiętam, jakie tam były liczby po kolei. W końcu szedł chyba nawet do 5, czy tam na pewno do 10. I Bóg mówi, nie, nie zniszczę. I powiem wam tak, Abraham uratował swojego bratanka Lota. Gdyby nie Abraham, to by Bóg spuścił ogień na Sodomę i Goborę w momencie, kiedy Lot tam jeszcze ze swoją rodziną przebywał. Tak naprawdę Abraham uratował po raz kolejny życie Lota. Tym razem rozmawiając z Bogiem, modląc się i wstawiając się o dane miasto. Apostoł Paweł, wiedząc, jak ważna jest modlitwa i to, żebyśmy się wzajemnie wspierali modlitwą, prosi o konkretne rzeczy kościoły. I na przykład w Kolosan 4:3 pisze tak: a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi do słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem. I apostoł Paweł widzi konkretne potrzeby i prosi: Kościół, módlcie się o mnie, aby była mi otwarta droga do tego, żebym mógł zwiastować Ewangelię. I to mi pokazuje tak. Nie mogę mówić, że nie mam powołania do modlitwy wstawienniczej, bo na przykład jestem ewangelistą. Tak samo nie mogę mówić, że skoro mam powołanie do modlitwy wstawienniczej, nie będę się z kimś dzielił Ewangelią, jeśli Bóg da mi taką możliwość. Bo powołanie mówi tylko o pewnej dominującym charakterze służby w naszym życiu. Natomiast nie mówi o tym, że czegoś mam zupełnie nie robić. Bóg nas wszystkich zachęca do tego, abyśmy się wstawiali o siebie nawzajem. I chciałbym też, żebyśmy teraz się posłużyli pewnym obrazem, wydarzeniem życia Mojżesza, który pomoże nam w pełni zrozumieć i docenić wagę modlitwy wstawienniczej. Wiecie co, bo my czasami mówimy o pewnych rzeczach. Mówimy o czymś, że coś jest ważnego, ale czasami tak naprawdę nie chwytamy do końca, dlaczego to jest coś ważne. Ja dzisiaj chciałbym wam powiedzieć i wytłumaczyć, dlaczego to jest takie ważne. Dlaczego to jest takie ważne? Poza tym, że tylko Bóg wysłuchuje i że to jest ważne, bo to jest ważne. A więc przeczytamy kilka wersetów z Księgi Wyjścia, druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 8-13 werset. Jesteśmy w miejscu historii Izraela, kiedy Mojżesz wyprowadził naród izraelski z niewoli. Przeszli przez Morze Czerwone i po kilku dniach przyszli do miejscowości zwanej Refidim. I tam się coś dzieje. I teraz przeczytamy, co się dzieje. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Więc wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej strony, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów ich i ich lud ostrzem miecza. Taka ciekawa historia. Jedna z pierwszych myśli, która mi się nasuwa przy tej historii, to taka, że aby został zrealizowany plan Boży, potrzebny był człowiek, który walczył bezpośrednio z przeciwnikiem. Żeby wygrać jakąkolwiek bitwę, musi być ktoś, kto pójdzie do przodu i będzie walczył. Nie da się wygrać, stojąc tylko na wzgórzu i wołając do Pana Boga. Potrzebny był człowiek, który poszedł i walczył, i potrzebny był człowiek, który stał z boku w geście błogosławieństwa, wołał do Boga o błogosławieństwo dla tego człowieka, który walczył. Sam człowiek, będący bezpośrednio zaangażowany w bitwie, nie miał szansy wygrać bez tego, który wspierał go modlitwą. Widzimy, co się dzieje. Jozue walczy, ale kiedy tylko błogosławieństwo, ręce wzniesione w geście błogosławieństwa nad tym, co robi Jozue, zostają opuszczone w dół, w tym momencie Jozue tak samo walczył. Czy były te ręce podniesione, czy nie, w tym momencie atak załamuje się i zaczynają przegrywać. Potrzebny był człowiek, który walczy, potrzebny był człowiek, który go błogosławi, który stoi za nim, wyciąga swoje ręce i błogosławi to, co robi Jozue. Dalej, zastanówmy się, co by się stało, gdyby koło Mojżesza nie było Hura i Arona, którzy by podtrzymywali jego ręce. Czy wojsko izraelskie zwyciężyłoby? Ja mam pytanie, jaka była wola Boża? Czy Bożą wolą było to, żeby naród dotarł z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej? To była Boża wola. Kiedy Egipcjanie wystawili swoje wojsko, żeby się przeciwstawić Bożemu planu, wiemy, co się stało z Morzem Czerwonym. Najpierw się roztąpiło, a potem się zamknęło, tak? Oczywiście nad wojskami egipskimi. I teraz kolejne wojsko występuje. Co jest Bożą wolą? Jest to, żeby oni dotarli. Jeżeli Amalekici atakują, co jest Bożą wolą? Bożą wolą jest to, żeby naród izraelski rozbił w pył Amalekitów, bo stanęli na drodze Bożego planu. Ale jest pewne ale. Potrzebne były dwie rzeczy. Jedna z rzeczy to byli ludzie, którzy walczyli bezpośrednio. Druga rzecz to były potrzebne osoby, które stały i błogosławiły ich. I gdyby był sam Mojżesz tylko, bez wsparcia Hura i bez wsparcia Arona, to nie dałby rady trzymać tak długo rąk w górze. Potrzebował wsparcia. I potrzebował Jozue wsparcia, ale też potrzebował Mojżesz wsparcia. I teraz pomyślmy sobie. Nie ma koło Mojżesza Hura i Arona. Mojżesz opuszcza ręce. Izrael zostaje rozbity. I ktoś powie, to Bóg po to ich wyprowadził, żeby oni zostali rozbici? Czy taka była Boża wola, wyprowadzić ich z niewoli, a potem, żeby Amalekici im dołożyli? Nie. To nie była Boża wola. Ale żeby Boża wola się wypełniła w życiu tego narodu, potrzebni byli ludzie, którzy walczyli i potrzebni byli ludzie, którzy stali i błogosławili. I stali w modlitwie. Tylko dzięki Hurowi i Aaronowi wojska izraelskie zwyciężyły. Tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na postać Hura, to niewiele o nim wiemy. To był taki człowiek, bym powiedział, no name. Gdzieś tam się pojawia, gdzieś tam się o nim wspomina, natomiast generalnie kim był Hur? O Aaronie trochę wiemy, ale kim był Hur? Ale gdyby go nie było, może taki człowiek, o którym nic nie wiemy. Czasami w kościele są ludzie, o których nic nie wiemy, ale którzy się wstawiają. I gdyby ich zabrakło, to Boże dzieło nie zostałoby zrealizowane w czyimś życiu. Tak się zastanawiam, ile Bożych inicjatyw, za którymi stał Bóg, upadło dlatego, że nie było ludzi, którzy by stanęli i wspierali tych, którzy coś robią. A może ty się zatrzymałeś w twoim powołaniu albo zrezygnowałeś dlatego, że nie było kogoś, kto stał przy tobie i by cię wspierał, abyś się nie poddawał, abyś szedł do przodu, aby ci powiedział, Bóg stoi z tobą, ja stoję z tobą. Ufaj, przejdziesz przez to. Wypełnisz Bożą wolę w swoim życiu. Nie porzucaj, nie zatrzymuj się. Ile to Bóg musiał mówić do Jozuego, jak zostawał liderem. Tylko się nie bój. Tylko się nie bój. W kilku wersetach, które mówią o powołaniu Jozuego, kilkanaście razy pada, tylko się nie bój, wierz. nie bój się, wierz. Jak my często potrzebujemy słyszeć to, jak ktoś nam mówi, nie bój się, wierz. Przejdziemy przez to, przejdziesz przez to. Bóg dał nam przywilej, byśmy w pewnych sytuacjach naszego życia byli chórem, wsparciem dla kogoś, byśmy w pewnych sytuacjach byli Mojżeszem, który błogosławi, abyśmy w pewnych sytuacjach naszego życia byli Jozuem, który stoi na pierwszej linii frontu i walczy. Nigdy nie jestem tylko Mojżeszem, który tylko błogosławi. Są bitwy, które ja sam znoszę, przez które ja sam przechodzę i których ja muszę iść walczyć. Ale ja wtedy potrzebuję Mojżesza, który stanie za mną i będzie mnie błogosławił. Który potrzebuje Hura i potrzebuje Arona, który pomoże błogosławić Mojżeszowi mnie, Jozuego, który w danym momencie stoi i walczy przeciwko swoim wrogom, przeciwko sytuacjom, w jakim jestem. Są sytuacje, kiedy jestem Jozuem i mam zadanie do wykonania, ale są sytuacje, w których ktoś inny jest Jozuem i potrzebuje mnie, żebym ja go wspierał, czy to modlitwą, czy dobrym słowem, czy czasami działaniem, żeby wiedział, że ktoś za nim stoi, bo bez tego nie pójdzie dalej, bez tego nie przejdzie. My jesteśmy rodziną. Boże Słowo mówi, że jesteśmy ciałem Chrystusa, że jeżeli jeden członek cierpi, całe ciało cierpi. Jeśli jeden członek szkody doznaje, całe ciało szkody doznaje. Może my czasami tego nie zauważamy. Ale kiedy jeden z nas cierpi, całe ciało cierpi. My potrzebujemy się znać, potrzebujemy stać za sobą. Musimy unikać sytuacji, w której Kościół jest miejscem, w którym spotykam się na odprawienie jakiegoś rytuału. Przychodzę w niedzielę, jest nabożeństwo, wracam, żyję swoim życiem i w ogóle nie mam żadnej więzi z Kościołem. To nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Kościół to są ludzie, którzy mają ze sobą relacje. Czy masz kogoś w swoim życiu, o kogo się modlisz, bo wiesz, że przechodzi trudną sytuację? Czy masz w swoim życiu kogoś, o kogo się modlisz, bo wiesz, że przechodzi przez dolinę cienia śmierci? Ale czy ty też komuś mówisz o tym, że przechodzisz przez trudny moment w swoim życiu i potrzebujesz, aby ktoś się o ciebie modlił? Czy są ludzie w Kościele, którzy wiedzą, że przez to przechodzisz? Którzy stoją za tobą i mówią, nie bój się, dasz radę. Ta choroba przykładowo nie jest na śmierć. Przejdziesz przez to. Nie poddawaj się. Bo Kościół to relacje. Jeżeli się zamkniemy i uciekniemy i zaczniemy Kościół traktować tylko jako miejsce spotkania niedzielnego, gdzie ktoś wyjdzie, naucza, pośpiewamy, pouwielbiamy. Dziękuję, naprawdę zespół. Dzisiaj było fajnie. Dobrze było. Dobrze przygotowane miejsce do głoszenia słowa. Ale to nie jest, to nie tylko o to chodzi w Kościele. Kościół to relacje. Twoje z innymi. Moje z innymi. W naszym życiu nigdy nie powinniśmy być sami bez wsparcia innych. Paweł zachęca nas, abyśmy zanosili wołania i błagania o świętych, o Kościół, o sąsiadów, o władzę. I na przykład w liście do Efezjan, 6 rozdział, 18-19 werset napisał tak. W każdej modlitwie i prośbie, zobaczcie, w każdej modlitwie i prośbie, nie raz na miesiąc, nie raz od święta, nie raz, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie, a więc trwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Można powiedzieć, taki heros Boży, taki człowiek, którego no, prawie nic nie było w stanie zatrzymać. Ale mówi, aby była mu dana mowa do śmiałego zwiastowania. Były momenty, kiedy tracił siłę. Były momenty, kiedy wątpił, czy da radę. Były momenty, kiedy nie miał odwagi stanąć wobec swoich przeciwników. I dlatego wiedział, o co prosi. Prosił też o konkretną rzecz. Wiecie, w modlitwie wstawienniczej ważna jest też kwestia pewnej precyzji tego, o co się modlimy. Bo Bóg odpowiada na modlitwy. Jak nie wiem, o co chodzi, modlę się i go błogosławię kogoś. Ale kiedy wiem, że ktoś mówi, słuchaj, mam problem z takim i takim grzechem przykładowo. Módl się, wstań ze mną, żebym był w stanie dać odpór. To ja już nie tylko go błogosławię, ale będę się modlił w konkretny sposób. Albo człowiek do mnie przychodzi i mówi, że boli go noga, tak? Albo coś innego. To ja nie tylko go będę błogosławił, ale mogę w konkretny sposób modlić się o potrzebę tego człowieka. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli ze sobą relacje. Nie znasz nikogo w tym kościele, to zaproś kogoś na obiad. Ludziom, którzy są w służbie, jest czasami łatwiej, bo są w pewnej służbie, spotykają się, służą, rozmawiają, więc podejrzewam, że mają na tyle dobre relacje, że sobie powiedzą, słuchajcie, módlcie się, coś się dzieje w moim życiu niedobrego. My, ponieważ nasz kościół w Szczecinie, w ogóle serdeczne pozdrowienia z kościoła Betania ze Szczecina, zaczęliśmy, ponieważ nasza liczebność daje możliwość bycia ludziom anonimowym, a my nie chcemy, żeby ludzie byli anonimowi, bo to już wtedy przestaje być kościół, zaczęliśmy tworzyć grupy domowe. Właśnie po to, żeby w mniejszym gronie, kiedy ludzie rozważają słowo, modlą się, mogli ze sobą rozmawiać i mówić o swoich potrzebach, o swoich problemach. Bo to jest Kościół. Brzemiona swoje nawzajem noście. A żeby to robić, muszę wiedzieć, że ktoś ma jakieś brzemię. W pierwszym liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze tak do niego. 2, 1-3 werset. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Powiem wam tak, ja całe moje życie błogosławię moich przełożonych. Tam, gdzie pracuję, jestem urzędnikiem, modlę się o swoich przełożonych. Codziennie rano wstaję i błogosławię. I błogosławię ich. Czy jest dobry, czy niedobry. Przeważnie miałem dobrych przełożonych. Ale ja zawsze ich błogosławię. Codziennie rano wstaję i mówię, Boże, błogosław ich, daj im mądrości, daj im poznania, żeby mogli mądrze kierować urzędem, ludźmi. I ja ich błogosławię. I wiecie, ja mam przeważnie bardzo dobrych przełożonych. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Chciałbym poruszyć kwestię modlitwy o liderów, starszych i pastorów. Jezus powiedział takie słowa, zapowiadając wydarzenia, które miały na Niego przyjść, ale ja bym chciał podkreślić, iż te słowa dotyczą również liderów, pastorów, przełożonych w Panu. I w Marka 14, rozdział 27 werset Jezus powiedział tak. Wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano, uderzę pasterza, a owce będą rozproszone. I chcę wam powiedzieć tak. Każdy z nas przechodzi przez trudne momenty. Każdy z nas w swoim życiu chrześcijańskim będzie przechodził przez dobre momenty i będzie też przechodził przez złe momenty trudne. Bo Bóg nigdzie nie powiedział, że skoro się staliśmy chrześcijanami, to nasza droga będzie wyłożona różami, płatkami róż może, ale jest różami, a więc zresztą i tam kolce można się nadziać. I każdy z nas przechodzi. Ale chcę wam powiedzieć, że liderzy przechodzą podwójne albo potrójne obciążenie w stosunku do reszty osób. Diabeł wytacza działa przeciwko wszystkim, ale przeciwko liderom szczególnie. Bo wie tak, uderzy w jednego człowieka, on upadnie, Kilku się zgorszy i jakoś damy radę. Ale wie, że kiedy uderzy w pastora, kiedy uderzy w lidera, cała grupa zostanie skalana. Cała grupa zostanie rozproszona. I ciężar, który noszą przełożeni liderzy waszych grup różnych, czy pastorzy, to jest nieporównywalnie większy niż to, co nosi każdy człowiek. I jeżeli ktokolwiek potrzebuje ochrony i modlitwy, to są wasi liderzy. Wasi liderzy uwielbienia, wasi liderzy służby katechetycznej, wasi liderzy pastorzy, wasi starsi zboru. Są to osoby, które nie tylko dźwigają swoje problemy, swoje obciążenia związane z rodzinami, tak jak każdy z nas, ale oni dźwigają jeszcze was wszystkich, swoje grupy. Oni za nie odpowiadają. Jeżeli ktokolwiek, jeżeli diabeł chce, żeby ktokolwiek upadł, to szczególnie będzie uderzał w przywódców. 2 lata temu byłem na synodzie i tam usługiwał Jim Cymbala, może nawet czytaliście jakieś jego książki, są tłumaczone na język polski. Usługiwał też Gary Wilkerson, syn Dawida Wilkersona. I między innymi jeden i drugi, słuchajcie, niezwykli mężowie Boży, posiadający niesamowite świadectwo Bożego działania w swoim życiu, jedni i drudzy przechodzili przez piekło związane z tym, że ich dzieci poszły do świata. Jednego córka, drugiego syn. Diabeł nie poniewierał tymi dziećmi, a oni, wiecie, potężne służby, służyli Bogu jak potrafili, ale ich serca były złamane i zranione. Takie ciężary nosili. Nie tylko związane z tym, że osoby, które kochały, diabeł uderzył, ale też dlatego, że oni byli świadectwem. Wiecie, to trudno stawać tutaj, kiedy nagle się widzi, że wasze dzieci, o które się modliliście, staraliście, służyliście Bogu, a one w pewnym momencie decydują się iść do świata. Oni tam naprawdę płakali, opowiadając o tych historiach. Jedno i drugie z dzieci się nawróciło. Wróciło do Pana. Bóg wyciągnął ich z tego bagna, w które wpadli. Natomiast się zastanawiam, czy na pewno by wpadli, gdyby kościoły, zbory, społeczności stały za nimi. Na nas, jako członków zboru, ciąży odpowiedzialność wstawiania się, błogosławienia naszych przywódców. Bo kiedy nasi przywódcy upadną, owce będą rozproszone. Owce będą rozproszone. Przypomina mi się taka historia. I to jest pewien taki dodatek, który tu nie miałem przygotowany, ale wierzę, że w czasie wyjazdu właśnie pewne myśli Bóg mi położył i będę powoli kończył. Historia Aaron i Miriam idą z Mojżeszem, jego rodzina, ale w pewnym momencie występują przed Mojżesza i się sprzeciwiają Mojżeszowi. Ci, którzy powinni go wspierać, my wiemy o tym, że Mojżesz nie chciał być przywódcą. On nie chciał. On chciał, jak miał 40 lat. Wtedy chciał bronić Izraela, wtedy chciał ich ratować. Ale kiedy miał 80 lat, Bóg do niego przychodzi, on mówi: Boże, weź kogoś innego. Ja się nie nadaję do tego. To nie było coś, o czym on chciał. On o tym nie marzył. On mówi: niech to ktoś inny weźmie. Ale ty się teraz nadajesz. I ten człowiek jest posłuszny Bogu, idzie i zaczyna wykonywać Bożą wolę. Bierze i zaczyna wykonywać Bożą wolę. I nagle, wiecie, w jego rodzinie w pewnym momencie ludzie są zazdrośni o jego pozycję. Jakby on walczył o tą pozycję. Jakby mu na niej zależało. On wykonywał to, do czego Bóg go powołał. Jednego Bóg powołał, żeby był przywódcą, żeby był przełożonym. Innego powołał, żeby był wsparciem. Innego powołał, żeby był liderem czegoś innego. To jest powołanie. To nie jest to, że ktoś się wyrywa, ja chcę być liderem. A przynajmniej każdy, kto się wyrwie, to po roku czasu wie, z czym się to wiąże i wie, że tam jest więcej łez i bólu niż splendoru bycia liderem. Jak nie wierzycie, uwierzcie mi, naprawdę. I w pewnym momencie Aaron, Miriam wystąpili. Czy tylko Bóg do nich może mówić? A czemu nas nie użyje, żeby prowadzić? Bóg uderzył ich plagą. Musieli przez tydzień poza namiotami przebywać, bo Bóg stanął w obronie swoich pomazańców. Ale potem znowu Korach, Abiram i Datam, chyba, o ile nie pomyliłem, znowu stanęli. Czemu Bóg tylko mówi przez Mojżesza? I znowu spowodowali pewien rozłam w grupie, w kościele, tak, Bożym, w narodzie. Bo im się nie podobało to, że czemu ci tutaj tylko Bóg ich używa, nas też używa. Oni byli akurat z plemienia, który służył przy arce, którzy usługiwali przy składaniu namiotu oraz stawianiu. Także byli dość blisko służby. Bóg i tak ich wywyższył, ale to im było mało. Mówią, a co ty tam będziesz, co Mojżesz jakiś będzie robił? Przecież Bóg przez nas też może mówić. I wiecie, Bóg stanął za swoimi pomazańcami. Nad nimi i nad ich rodzinami zamknęła się ziemia, pochłonęła tych, którzy się przeciwstawiali. Kiedy Dawid, który był namaszczony na króla, uciekał właściwie przed Saulem, który był obecnie panującym królem, to zauważcie, że kiedy Bóg dwa razy wydał Saula w ręce Dawida, nikt by się nie sprzeciwił, gdyby ten go przebił i został królem. Dawid powiedział tak: nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Nawet jeśli łaska, nawet jeśli Boże powołanie odeszło już od tego człowieka, on był Bożym pomazańcem, ja mojej ręki nie wyciągnę przeciwko pomazańcowi pańskiemu. I nie zabił go. Pozwolił, żeby Bóg kilka lat później, jakiś czas później doprowadził do śmierci Saula. Ale on tego nie zrobił. Bardzo was proszę, wzywam was wręcz do tego. Wstawiajcie się o swoich przywódców. Stójcie za nimi jak mur. Błogosławcie ich, bo oni naprawdę noszą ciężary. Oni naprawdę dźwigają ciężary. Nie tylko własne. Pomyślcie, ile wy macie trosk, ile każdy człowiek z nas ma trosk, a pomyślcie sobie, że taki lider, taki przywódca nie tylko ma swoje troski, ale jeszcze całej grupy. Oni potrzebują naszego wsparcia. Potrzebują na twojej i mojej modlitwy. Potrzebują, abyśmy byli tymi, którzy otoczą ich modlitwą. To jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. Abyśmy ich błogosławili. Jeszcze powiem wam tak. Wy jesteście naprawdę w świetnej sytuacji, takiej, że macie pastora i macie już drugiego pastora, który się przygotowuje do bycia pastorem. Powiem wam, to jest niezwykłe błogosławieństwo. Ponieważ są zbory dzisiaj, które nie mają pastorów. Nie mają pastorów. Jest jeden zbór w Policach, gdzie pastor musiał wyjechać za chlebem. W przeciągu 3 tygodni zostawia zbór. Nie ma pastora. Jest zbór w Koszalinie, nie ma pastora. Są zbory, kilka tutaj w naszym otoczeniu, gdzie pastorzy zbliżają się do wieku już takiego, gdzie powinni złożyć służbę, do wieku 70 lat i nie widać następcy. I nie widać następcy. My w Szczecinie też mieliśmy taką łaskę, bo to Boża łaska, Boże błogosławieństwo, że mieliśmy pastora, seniora, biskupa Czajko, ale kiedy on odchodził, mieliśmy człowieka, który się wychował w naszym kościele, który wiedział, co go boli, wiedział, jak się czuć w tym zborze i który naturalnie przejął służbę po pastorze, biskupie Czajko. I teraz mamy cały czas ciągłość i nasz zbór się zaczyna dalej rozwijać. I to jest Boża łaska. I wy też jesteście błogosławieni. Wy też macie łaskę. Naprawdę, cieszcie się i dziękujcie Bogu, bo bycie pastorem to jest ciężki chleb i każdy, kto się tego podejmuje, to jest naprawdę ciężki chleb. Zdecydowałbym się tylko na to, gdybym wiedział, że Bóg mnie do tego prowadzi, ale w innym przypadku uciekałbym od tego. Każda inna rzecz, ale nie bycie pastorem. Naprawdę. To jest tak ciężki chleb. I jeszcze ostatnia rzecz, kończąc powoli, kiedy będziemy się modlić. Wiecie co, przez 10 lat byłem z żoną liderem młodzieży w kościele w Szczecinie. Naprawdę, nie pamiętam, byłem często taki zmęczony, bo chodziłem do pracy, pracowaliśmy razem z żoną, potem pojawiły się dzieci. Każdy weekend, każda sobota, pół soboty wyrzuconej. Patrzyłem z zazdrością na ludzi, którzy mogli sobie, wiecie, w weekend gdzieś zaplanować, pojechać, a my nie, bo sobota służymy, bo niedziela idziemy do kościoła i trudno już, wiecie, o 15 gdzieś się wybrać poza miasto czy coś. Trudno w sobotę rano gdzieś pojechać, bo zaraz jedziemy na nabożeństwo, na młodzieżowe spotkanie, gdzie o określonej godzinie musimy wcześniej być. Spójrzcie, naprawdę dziękujcie i błogosławcie za wszystkie służby. Spójrzcie na zespół, który usługuje. Oni co tydzień prawdopodobnie zbierają się i ćwiczą w tygodniu. Jest jeden dzień, który poświęcają. Przychodzą wcześniej, zanim my dopiero przyjdziemy do zboru, oni już są, się rozgrzewają. Muszą potem pochować sprzęt. Służba w kościele wymaga poświęcenia. Doceniajmy takich ludzi i bądźmy Bogu wdzięczni. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 werset mówi tak. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, a są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Jak okazać miłość przełożonym? Poza różnymi innymi możliwościami, na pewno otaczając ich modlitwą. Podsumowując, modlitwa wstawiennicza jest cechą trójjedynego Boga, jeśli chodzi o Jego podejście do nas. Była cechą mężów Bożych na przestrzeni wieków. Dzięki niej Boży plan się wypełniał w życiu konkretnych osób, kościołów i narodów. Bóg zachęca nas, abyśmy wspierali siebie nawzajem, tak aby każdy mógł o sobie powiedzieć: jestem wstawiennikiem. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. Bądźmy wstawiennikami. Módlmy się o siebie nawzajem. Wstawiajmy się. Pozwólmy, żeby Bóg nas w tym używał. Teraz chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeżeli mógłbym prosić zespół, byśmy coś zaśpiewali. Jeżeli ktoś z was potrzebuje, aby pastorzy starsi się pomodlili o was, bo może przechodzicie przez trudną chwilę. Kiedy będziemy śpiewać, zapraszam cię, abyś wyszła do przodu.